Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek wzmacnia nadzór nad finansami Watykanu. Od dziś w życie wchodzi nowy statut Urzędu Informacji Finansowej, który modernizuje i reorganizuje tę instytucję.
Stolica Apostolska znowelizowała Watykański Kodeks Karny. Aktualizuje on przepisy z 1929 roku i dostosowuje je do ducha czasów i współczesnych problemów.
Papież przekazał list nominujący kardynała Konrada Krajewskiego specjalnym wysłannikiem na uroczystości stulecia archidiecezji łódzkiej, które będą obchodzone 12 grudnia.
5 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zatwierdził nowy statut Urzędu Informacji Finansowej Watykanu, który zgodnie z nowymi rozporządzeniami zmienia nazwę na Urząd Nadzoru i Informacji Finansowej. Drobna zmiana nazwy jest w istocie ważnym elementem reformy, jaką przeprowadza Ojciec Święty w zakresie przejrzystości i wzmocnienia kontroli w sferze ekonomiczno-finansowej. Nowy statut wchodzi dziś w życie.
Statut reorganizuje zarządzanie instytucją i na nowo definiuje rolę przewodniczącego i zarządu. Dodanie do nazwy urzędu terminu nadzór ma na celu dostosowanie nazwy instytucji do faktycznych zadań, które nałożył na nią Ojciec Święty. Poza pierwotną funkcją kontrolną i zwalczaniem takich procederów jak pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, od 2013 roku urząd pełni także funkcje regulacyjne i nadzorcze wobec instytucji, które świadczą usługi finansowe w ramach działalności Banku Watykańskiego, wyjaśnia jego przewodniczący Carmelo Barbagallo.
Nowy statut wzmacnia między innymi rolę przewodniczącego i jego odpowiedzialność za nadzór. Rola kierownictwa złożonego z przewodniczącego i jego zastępcy zostaje skonsolidowana w celu zagwarantowania skuteczności i efektywności operacyjnego urzędu. Ponadto wprowadzono inne istotne zmiany w organizacji wewnętrznej, powiedział Carmelo Barbagallo. Urząd Informacji Finansowej został powołany w 2010 roku przez Benedykta XVI, aby zagwarantować pełną przejrzystość i wiarygodność watykańskiego systemu finansowego. Jego najważniejszym zadaniem jest walka z procederem prania brudnych pieniędzy.
Uczynienie dostępnym obowiązującego aktualnie w państwie watykańskim ustawodawstwa karnego dla praktyków w dziedzinie prawa, sędziów i ekspertów. To cel, jaki przyświecał publikacji Watykańskiego Kodeksu Karnego. Aktualizuje on przepisy przyjęte w 1929 roku i dostosowuje je do ducha czasu oraz współczesnych problemów. Redaktorami tego ważnego zbioru są sekretarz Papieskiej Rady do spraw tekstów prawnych, biskup Juan Ignacio Arrieta oraz siostra Maja Luizi, urzędniczka z tej samej dykasterii.
W chwili narodzin Państwa Watykańskiego w roku 1929 przyjęto ze względów ekonomicznych i czysto praktycznych obowiązujący wówczas włoski kodeks karny, pochodzący z 1889 roku. Kodeks karny różni się zasadniczo od kodeksu prawa kanonicznego, nie dotyczy spraw religijnych ani dyscypliny duchownych, ale karze za te same przestępstwa co każdy inny kraj, aby zapewnić sprawiedliwość i porządek społeczny.
Biskup Arrieta wyjaśnia, że potrzeba reformy oraz uzupełnienia w przepisach wynikała z pojawienia się przestępstw, które wcześniej nie były obecne. Takie jak przestępstwa komputerowe, handel narkotykami, nadużycia finansowe oraz wiele innych. Sekretarz Papieskiej Rady do spraw tekstów prawnych wyjaśnił Radiu Watykańskiemu, w jakich punktach obecny kodeks karny zmienił się w stosunku do poprzednich regulacji.
Duża część nowości bierze swoje źródło ze zobowiązań, jakie Stolica Apostolska podjęła na polu międzynarodowym. Obecnie istnieje znacząca współpraca w sprawach karnych i żadne państwo, nawet bardzo małe, nie może uchylić się od obowiązku zharmonizowania swojego prawa karnego z prawem społeczności międzynarodowej. Chodzi o zbrodnie przeciwko ludzkości, wobec nieletnich, zbrodnie wojenne, akty terroryzmu i zamachy stanu, akty zagrażające bezpieczeństwu przestępstwu lotnisk i tym podobne, czyli te wszystkie rodzaje przestępstw, których poprzednie kodeksy nie regulowały. Trzeba było dostosować się do regulacji obowiązujących w innych państwach wspólnoty międzynarodowej.
Papież przekazał list nominujący kardynała Konrada Krajewskiego specjalnym wysłannikiem na uroczystości stulecia archidiecezji łódzkiej, które będą obchodzone 12 grudnia. Jałmużnik papieski pochodzi właśnie z tej archidiecezji. Franciszek podkreśla, że to radosne wspomnienie jest powodem, aby wierni tego kościoła lokalnego z serca podziękowali miłosiernemu Bogu za dobrodziejstwa udzielone na przestrzeni wielu lat, a jednocześnie jako świadomi spadkobiercy tak bogatego dziedzictwa coraz bardziej starali się umacniać wiarę, pogłębiać wspólnotę i wspomagać ludzi potrzebujących.
Ojciec Święty przypomina, że diecezja łódzka została utworzona decyzją papieża Benedykta XV 100 lat temu, dokładnie w roku urodzin świętego Jana Pawła II. Zauważa ponadto, że owocem żywotności tego kościoła są liczni święci, błogosławieni i słudzy Boży, żyjący i pracujący w ciągu tego minionego czasu.
Spośród ich grona wymienił służebnicę Bożą Stanisławę Leszczyńską, która, jako matka i położna, nawet oprawcą w obozie koncentracyjnym powtarzała, że nigdy nie wolno zabijać małych dzieci i która nieustannie służyła życiu. Wpatrując się w liczne wzory heroicznych postaw, wszyscy jesteśmy powołani do ciągłego odnawiania pragnienia dążenia do świętości. Papież dodał, że kardynał Krajewski będzie przewodniczył obrzędom liturgicznym w kościele katedralnym poświęconym świętemu Stanisławowi Kostce i równocześnie rozpocznie obchody roku jubileuszowego. Przy okazji przekaże pozdrowienia wiernym archidiecezji oraz zachęci do odnowienia gorliwości apostolskiej tak, aby mocą nadziei, która rodzi się z wiary, rozpalenie miłością do Boga przez pobożność eucharystyczną, czynną miłość bliźniego i całym życiem oddawali Mu chwałę, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kardynał Augusto Paolo Lo Giudice, 55-letni Rzymianin, od niedawna arcybiskup Sieny, jest jednym z 13 nowo mianowanych kardynałów. Według niego najważniejszym przekaźnikiem nadziei jest bycie blisko drugiego człowieka. Tak wiele pozytywnych rzeczy może powstać z bólu, z cierpienia, przerodzić się w dobre doświadczenia. Trzeba mieć otwarte oczy, żeby dostrzec te chwile i być blisko cierpiących, powiedział w wywiadzie dla rozgłośni papieskiej kardynał Lo Giudice.
Nowo mianowany purpurat całe swoje życie spędził w Rzymie. Wieczne miasto zaoferowało mi wizję globalną, powiedział. Wcześniej już przeniósł się do Sieny. W tym mieście nie spotkam się z tak dramatycznymi sytuacjami jak w Rzymie. Tutaj są one bardziej ukryte, mniej oczywiste, ale wciąż trzeba dawać ludziom nadzieję, podkreślił hierarcha.
Według mnie jedynym sposobem dania nadziei ludziom jest bliskość, być bliżej drugiego człowieka. Traktuję to jako okazję do bycia obecnym w życiu osób. Nie odkrywam niczego nowego, bo to jest synteza mojego przesłania, które dojrzewało we mnie w latach kapłaństwa. Chodzi o bliskość opatrznościową, która jest darem łaski. W najtrudniejszych chwilach człowiek i całe rodziny stają się dostępni dla głębokiego słowa, a nawet dla duchowego wymiaru życia. Z bólu, z cierpienia tak wiele pozytywnych rzeczy może powstać, przerodzić się w dobre doświadczenia. Ale trzeba mieć otwarte oczy, żeby dostrzec te chwile. Robiłem to przede wszystkim na pogrzebach, które są smutnymi, ponurymi momentami, ale mogą być okazją do spotkania. Tym losowym sytuacjom jako kapłani i proboszczowie powinniśmy poświęcić trochę czasu w ciągu tygodnia.
Nie żyje brat Leonardo Grasso, założyciel i koordynator ośrodka dla narkomanów Tenda di San Camillo w Riposto na Sycylii. Jego ciało zostało odnalezione przez strażaków w pogorzelisku budynku, w którym mieściła się ta instytucja.
Najprawdopodobniej 78-letni zakonnik zginął w wyniku podpalenia lokalu przez jednego z pensjonariuszy, jednak policja nie wyklucza również, że mógł zostać zamordowany, a sprawca podłożył ogień, aby ukryć ślady zbrodni. Karabinierzy poinformowali, że zidentyfikowali już domniemanego podpalacza i że trwają jego poszukiwania. Do ugaszenia pożaru potrzebne były 4 zastępy straży pożarnej – udało się uratować pozostałych mieszkańców centrum.
Leonardo Grasso przez wiele lat był handlowcem i prowadził interesy w wielu częściach świata. Punktem zwrotnym w jego życiu była śmierć obojga rodziców, którzy zmarli w odstępie zaledwie 6 dni. W wieku 50 lat postanowił zostać zakonnikiem i wstąpił do Zgromadzenia Kamilianów. Rozpoczął od wolontariatu na rzecz osób chorych na AIDS, aby następnie założyć ośrodek dla uzależnionych od narkotyków.
Trybunał Konstytucyjny w Genewie uchylił obowiązujący w tym kantonie od 1 listopada całkowity zakaz zgromadzeń religijnych. Uznano to za naruszenie wolności wyznania i uchybienie względem zasady proporcjonalności. Członkowie Trybunału uznali, że władze kierowały się interesem publicznym, mogły jednak zastosować środki mniej drastyczne, bez naruszania podstawowych swobód obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny przypomina zarazem, że nie istnieją żadne dowody na to, że miejsca kultu są ogniskami zakażeń koronawirusem.
O ponowne otwarcie miejsc kultu wspólnie zabiegali genewscy chrześcijanie i Żydzi. Przypominali, że dla chrześcijan zbliża się Boże Narodzenie, a dla Żydów Chanuka. Przy zamkniętych świątyniach i otwartych centrach handlowych cały ten świąteczny okres mógłby się zredukować do robienia zakupów.
Odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego złożyli jednak katolicy świeccy. To na ich wniosek sędziowie uchylili zakaz. Teraz w Genewie obowiązuje limit federalny w wysokości 50 osób na świątynię. Szwajcarski episkopat wnioskuje o jego korektę, nie uwzględnia bowiem wielkości świątyni. Biskupi przypominają, że katolicy dysponują w tym kraju dużymi kościołami, które mogłyby przyjąć na Eucharystię o wiele więcej wiernych przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Grupa robocza kościołów chrześcijańskich Szwajcarii wystosowała już w tej sprawie list do Rady Federalnej. Ma nadzieję, że władze złagodzą obostrzenia przynajmniej na święta. Zdaniem sekretarza generalnego episkopatu pozytywnym sygnałem jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w Genewie. Pokazuje ona bowiem, że nawet w najbardziej sekularyzowanym kantonie Szwajcarii sędziowie są w stanie uznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek. Trybunał przypomina państwu, że musi brać pod uwagę również duchowe potrzeby swych obywateli i zawsze kierować się zasadą proporcjonalności, dodaje Erwin Tanner.
Ślubując czystość, posłuszeństwo i ubóstwo wybrały indywidualne formy życia konsekrowanego, ale nie indywidualizm. Na Jasnej Górze odbyła się doroczna duchowa pielgrzymka dziewic i wdów konsekrowanych. W ich imieniu modlił się biskup Arkadiusz Okroj z podkomisji episkopatu do spraw indywidualnych form życia konsekrowanego.
Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy, formy te istniejące w starożytności od czasów Soboru Watykańskiego II odradzają się i cieszą rosnącą popularnością. Zadaniem osób konsekrowanych jest świadectwo życia oddanego Bogu, modlitwa, życie duchem ofiary przez służbę Kościołowi i konkretnym ludziom potrzebującym. Te powołania to odpowiedź na współczesny głód duchowości, zauważył biskup Arkadiusz Okroj z podkomisji indywidualnych form życia konsekrowanego.
Bardzo potrzebny jest ich charyzmat, potrzebne jest ich świadectwo życia. Błogosławione, dobre owoce wydaje ich życie, ponieważ same otwarte na Chrystusa wnoszą Jego obecność do swoich środowisk, żyjąc w świecie często pomiędzy poranionymi sercami.
Dziewice i wdowy konsekrowane nie tworzą zgromadzeń, składają swoje śluby na ręce biskupa ordynariusza. Takie życie wybrało do tej pory w Polsce ponad 300 wdów i ponad 320 dziewic. Pielgrzymkę poprzedziły rekolekcje online w łączności z Jasną Górą. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.